Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Parne południe, w czas skwarnego lata, śpią szuwary. Staw drzemie, w tafli wodnej błękit się nieba odbija pogodny, a słońce płonie jak źrenica świata. Szklanka świeci się w słońcu. W dłoni ze szczęścia się śmieje, gdy delikatnie trącam, mieni się światłem i cieniem. Woda, jak gwiazda czysta, bez smaku i aromatu, bóstwo zwyczajne, kryniczne, ze źródła u skraju lasu. Jest w niej jezioro i niebo i tęcza, co wróży pogodę sącząc, gaszę pragnienie, smakuję jak sen i przygodę. Jak się Państwo domyślają, mowa będzie o wodzie i mowa będzie o suszy. Czysta woda jest jednym z warunków życia. Potrzebują jej rośliny, zwierzęta i ludzie. Niestety, beztroska działalność człowieka naruszyła równowagę w przyrodzie, powodując między innymi ogromne ubytki wody i jej zanieczyszczenie. Każdy z nas powinien przyczyniać się do ochrony czystości zasobów wodnych. Wodę, ze względu na jej ogólnoprzyrodnicze znaczenie, porównuje się do krwioobiegu natury. Ważna jest ona dla całej gospodarki komunalnej, przemysłu, rolnictwa, energetyki, transportu wodnego, zdrowia, wypoczynku, turystyki i sportu. Wody oddziałują na szatę roślinną i współtworzą krajobraz. Troska o czystość wody to troska o nasze zdrowie i życie. Bez niej nie ma ono szans przetrwania. Należy chronić wody, ich czystość, roślinność nadbrzeżną, pokrywającą obszary otaczające rzeki, potoki, strumienie, rowy melioracyjne, jeziora, stawy i glinianki. To wszystko, co stanowi nasze bogactwo. Roślinność nadbrzeżna, otulina wód, to naturalny filtr chroniący je przed zatruciem nadmiernym gromadzeniem się w nich substancji odżywczych z nawożonych pól, trucizn pochodzących ze spalin, gospodarki komunalnej i przemysłu, powodujących przeżyźnienie i degradację cieków i zbiorników wodnych. Także niestety turystyka i rekreacja niszczy roślinność nadbrzeżną. Ludzie nie respektują przepisów i zarządzeń dotyczących ochrony, często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji swoich zachowań, takich jak śmiecenie, zakopywanie nieczystości, palenie ognisk, niekulturalne obozowiska i kempingi, źle usytuowane i wykorzystywane pojazdy stacjonujące i myte nad brzegami, płukanie ich, płukanie sprzętu rolniczego, brak wyznaczonych terenów spacerowych i relaksowych, oznaczeń środowisk niedostępnych, stanowiących ostoje ptactwa i zwierzyny, naturalnego tarła ryb, kryjówek na rybku i jego bazy pokarmowej. Woda jest w gospodarce strategicznym surowcem, a susze i powodzie są dramatem w przyrodzie i w gospodarce. Woda stanowi od 60 do 70% masy ciała człowieka, przy czym jej ilość zależy od płci, typu budowy i wieku. Stosunkowo większa jest w organizmie dzieci i niemowląt. U noworodków sięga 85%. Odsetek zawartości wody w ustroju dorosłego człowieka wynosi 56 do 70, kobiety od 44 do 65, u osób szczupłych dochodzi do 70, u bardzo otyłych stanowi około 55%. Większość, to jest około 2/3 tej objętości, to woda wewnątrzkomórkowa. 1/3 znajduje się w przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Wchodzi w skład osocza, chłonki, wydzielin przewodu pokarmowego, dróg oddechowych, moczopłciowych i płynu wewnątrzotrzewnego. Woda stanowi środowisko, w którym zachodzą rozmaite procesy biochemiczne, przemiany wewnątrz i pozakomórkowe. Jako rozpuszczalnik enzymów trawiennych i zawartych w pokarmach substancji odżywczych niezbędna jest w procesach trawienia, ponadto ułatwia przesuwanie i wydalanie niestrawionych resztek. Zapewnia prawidłowe oczyszczanie się dróg oddechowych. Tworząc roztwór produktów przemiany materii, bierze udział w procesach wydalania. Parując z powierzchni ciała, umożliwia utrzymanie prawidłowej temperatury organizmu. Nadmierne odwodnienie, spowodowane znaczną utratą lub niedostateczną podażą wody, prowadzi do zaburzeń ukrwienia i funkcjonowania tkanek oraz narządów, zwłaszcza mózgu. Jego przyczyną mogą być krwotoki wewnętrzne lub zewnętrzne, oparzenia, biegunki, wymioty, wzmożona potliwość, zwiększona częstość i głębokość oddechów, zbyt duże wydalanie moczu w chorobach nerek, moczówce prostej czy cukrzycy, a także ograniczone spożycie płynów przez chorych, mających trudności w połykaniu, nieprzytomnych czy dzieci. Utrata powyżej 15% zawartej w ustroju wody prowadzi do śmierci. Zdrowy organizm wydala jej średnio od 1,5 do 2,5 litra w ciągu doby, od 1,5 do 1,7 litra z moczem, 0,1 do 0,2 litra z kałem i około 0,8 litra z potem i powietrzem wydychanym, tak zwane straty skórnopłucne. W zależności od stanu nawodnienia ustroju oraz warunków zewnętrznych, wielkości te ulegają zmianom. Zdolność do ograniczania strat wody związana jest przede wszystkim z funkcją nerek. Organizm bowiem broni się przed odwodnieniem, obniżaniem ilości produkowanego moczu, ale jest to możliwe tylko w pewnych granicach. Istnieje tak zwana minimalna dobowa objętość moczu, która wynosi od 400 do 500 ml i jest konieczna do wydalenia szkodliwych produktów przemiany materii i mocznika, kwasu moczowego, jonów wodorowych i amonowych, aby zachowany był ich bezpieczny poziom w osoczu. Źródłem wody dla dorosłego człowieka są napoje. Pijemy średnio 1,5 litra dziennie oraz inne produkty spożywcze około 1,1. Pewna ilość, około 300 ml, to tak zwana woda metaboliczna. Pochodzi z wewnątrz ustrojowych procesów przemiany materii, a więc utleniania węglowodanów, białek i tłuszczów. Dobowe zapotrzebowanie na wodę uzależnione jest od wieku, stanu zdrowia, masy ciała, a także od czynników zewnętrznych, takich jak zamieszkiwana strefa klimatyczna, pora roku, temperatura otoczenia oraz wilgotność powietrza, rodzaj wykonywanej pracy, aktywność ruchowa i jej natężenie, również od przyzwyczajeń. Dla dorosłego wynosi od 2 do 4% ciężaru jego ciała. Dla dziecka sięga od 10 do 15% masy organizmu. Ilość tę trzeba dostarczać codziennie. Nie można napić się na zapas, gdyż ustrój człowieka nie ma możliwości magazynowania większej ilości płynów. Minimalną, dobową ilością niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania, tak zwane minimum fizjologiczne, jest dla dorosłego 500 ml wody. Średnie zapotrzebowanie dobowe wynosi 1,5 do 2,5 litra, zaś ilość optymalna to 2,5 litra zawarte łącznie w napojach i pokarmach. Przeznaczona dla celów spożywczych woda powinna być fizycznie, chemicznie i biologicznie czysta. Oznacza to ciecz przejrzystą, bezbarwną, bez zapachu i smaku, wolną od szkodliwych dla zdrowia substancji oraz mikroorganizmów. obok chorobotwórczych bakterii, do których należą m.in. przecinkowiec cholery, pałeczki duru brzusznego, durów rzekomych oraz czerwonki bakteryjnej, zanieczyszczona woda może zawierać zagrażające nam wirusy, grzyby, pierwotniaki, pasożyty czy przybry. Powodują one zaburzenia żołądkowe, jelitowe, ale także infekcje spojówek i rogówki, dróg oddechowych, narządów wewnętrznych, jak wątroba, nerki, serce czy mózg. Dlatego tak duże znaczenie, zwłaszcza w krajach tropikalnych, ma gotowanie wody, zarówno przeznaczonej do spożycia, jak i dla celów higienicznych, np. mycia twarzy czy zębów. W naszym klimacie wykładnikiem biologicznej czystości wody jest tak zwane miano coli. Im jest ono wyższe, tym woda czyściejsza bakteriologicznie. Zawarte w niej bakterie można podzielić na trzy grupy. Pierwszą stanowią gatunki stale żyjące w wodzie, drugą pochodzące z gleby, trzecią zaś te, które przedostały się do niej ze ścieków. Te ostatnie, tak zwane bakterie jelitowe, występują obficie w studniach zbudowanych zbyt blisko stajen, obór czy szamp. Takie ujęcia stanowią największe zagrożenie mikrobiologiczne. Inną przyczyną zanieczyszczeń są popękane, skorodowane rury wodociągowe, które niedostatecznie izolują płynącą w nich wodę od otoczenia. Na domiar złego często wykonane są one z materiałów negatywnie oddziałujących na zdrowie, np. miedzi, ołowiu czy PCV, w celu unieszkodliwienia zawartych w niej mikroorganizmów. Od 1850 roku prowadzone jest chlorowanie wody. Podobne zastosowanie znajduje także ozon. Woda, jako najdoskonalszy z rozpuszczalników, nigdy nie występuje bez towarzystwa. Co więcej, destylowana byłaby niebezpieczna dla naszego organizmu, bowiem wypłukałaby z niego wszystkie mikroelementy. W wodzie rozpuszczone są rozmaite pierwiastki i związki chemiczne. Wiele z nich jest niezbędnych dla zdrowia, na przykład sód, wapń, magnez, bor czy bar. Części z nich potrzebujemy w małych ilościach, w dużych bowiem są szkodliwe, a także żelazo, mangan czy fluorki. Oprócz nich coraz liczniej pojawiają się jednak substancje toksyczne, jak choćby wypłukiwane z rur ołów, miedź, chlorek winylu, ponadto metale ciężkie, jak beryl, arsen, rtęć czy kadm. Pestycydy, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, fenole, azotyny i azotany. Wiele z nich to kancerogeny, a więc związki rakotwórcze. Niestety, w naszym kraju 6 spośród 11 takich związków, dla których opracowano w Europie zakresy dopuszczalnych stężeń, nie jest wcale normowanych. Zaś normy dla benzenu i arsenu są wyższe niż postulowane w znowelizowanej dyrektywie europejskiej. Jak stwierdziła w raporcie Senacka Komisja Ochrony Środowiska, większość ujęć wody pitnej w Polsce nie spełnia jakichkolwiek norm jakości, dodatkowo zawiera rakotwórcze substancje. Zanieczyszczenie wody pitnej związane jest z powszechnym w Polsce skażeniem wód powierzchniowych. Tylko 5% ma pierwszą klasę czystości oraz podziemnych. Jednak korzystanie z miejskich ujęć głębinowych nie zawsze gwarantuje ciecz wysokiej jakości. Przy pobieraniu zanieczyszczana jest ona przez niesione z wiatrem zawarte w kurzu substancje. Dostają się do niej mikroorganizmy pochodzące z brudnych rąk, wydalane przez kaszlących i kichających ludzi. Na ściankach używanych do jej przechowywania naczyń szybko rozwija się flora bakteryjna. Szczególnie niehigieniczne są pojemniki plastikowe, trudne do dezynfekcji, do których bardzo łatwo przywierają bakterie oraz pleśnie, będące źródłem rakotwórczych aflatoksyn. Co więc pić w sytuacji, gdy nie mamy w zasięgu ręki tryskającej krystalicznie czystą wodą tryskającego czystą wodą źródła, ani pewności, że wybudowana w pobliżu studnia głębinowa jest dobra? Jednym z możliwych rozwiązań jest stosowanie filtrów, pod warunkiem, że są często kontrolowane, czyszczone bądź wymieniane. Warto też sięgać po wody mineralne, Dostarczają one niezbędne makro- i mikroelementy, korzystnie oddziałują na błonę śluzową przewodu pokarmowego oraz dróg moczowych, a także izolują organizm od szkodliwych składników zawartych w wodzie wodociągowej. Należy jednak zachować ostrożność i kierować się rozwagą przy ich wyborze. Okazuje się bowiem, że co piąta butelkowana woda to zwykła kranuła. Na dodatek w wielu rozlewniach nie są przestrzegane zasady higieny. Nie dajmy się więc oszukiwać ludziom, którzy za wszelką cenę na ufających im klientach pragną zbić majątek. Zdaniem dietetyków, człowiek może wypić tyle płynów, ile domaga się jego organizm. Nie należy dopuszczać do uczucia pragnienia, bowiem świadczy ono o czerpaniu wody z rezerw komórkowych. Wskazane jest wypijanie paru dodatkowych szklanek wody dziennie ponad normę dla sprawnej pracy przewodu pokarmowego. Jej nadmiar jest skutecznie usuwany z organizmu. Jedynie w przypadku niektórych chorób nerek, zaawansowanej ich niewydolności, konieczne jest ograniczenie spożycia płynów. Najlepiej jest pić tak, jakbyśmy jedli. Mały łyk zmieszać ze śliną, dopiero potem połknąć. Niezbyt dużo naraz, 1/4 do 1/2 szklanki, za to często, rano, wieczorem, między posiłkami, aby przepłukiwać przewód pokarmowy. Około 30-40 minut po jedzeniu, gdyż napoje spożywane w trakcie posiłku rozcieńczają soki trawienne i zmniejszają ich skuteczność i wydłużają czas trawienia. Zrozumiałe jest, że należy dużo pić latem, w upały nawet do 3 litrów dziennie, gdy jest gorąco i ustrój traci dużo wody z potem. Powinniśmy to czynić także jesienią, zimą i wiosną, kiedy grzejące kaloryfery powodują przesuszenie błony śluzowej dróg oddechowych i skóry. Tę ostatnią trzeba nawilżać nie tylko od zewnątrz, za pomocą toników i kremów nawilżających, ale także od wewnątrz. Warto trzymać coś do picia przy łóżku. Wiele niespokojnych snów jest skutkiem pragnienia. Latem najchętniej sięgamy po napoje gazowane. Pęcherzyki zawartego w nich dwutlenku węgla dają przyjemniejszy smak, ale powodują wzdęcia. Ponadto ciśnienie gazu na ściany przewodu pokarmowego daje krótkotrwałe i złudne uczucie nasycenia płynem. Do mózgu zaś dociera mylna informacja o wystarczającym nawodnieniu organizmu. Napoje alkoholowe nie gaszą pragnienia, lecz blokują receptory odbierające sygnały o niedoborach wody w organizmie. Niezbyt korzystne jest także spożywanie bardzo zimnych płynów. Co prawda, wywierają one działanie chłodzące poprzez oziębienie gardła i żołądka oraz pobranie ciepła z wnętrza organizmu, ale szybciej zaspokajają pragnienie, co sprawia, że wypijamy ich mniej, często za mało w stosunku do potrzeb. Wynika z tego, że najbardziej godne polecenia są niegazowane, bezalkoholowe płyny o temperaturze pokojowej. Ich dodatkową zaletą jest to, że dość szybko opuszczają żołądek i prędko wyrównują straty nie tylko wody, ale także braki elektrolitów. Oprócz wody, która dostarcza nam sole mineralne i pierwiastki śladowe, warto zaspokajać pragnienie innymi napojami. Soki owocowe zawierają wiele witamin, np. B, C, beta-karoten. Ponadto są źródłem potasu, magnezu, żelaza, kwasów owocowych, cukrów prostych, pektyn i błonnika. Obniżają poziom cholesterolu i zapobiegają zaburzeniom żołądkowo-jelitowym. Soki warzywne, równie bogate w witaminy, pierwiastki i związki chemiczne są od owocowych mniej kaloryczne. Wartościowe są także domowe kompoty, napary ziołowe oraz bogate w wapń i sole mineralne mleko i jego przetwory. Woda zawarta jest również w rozmaitych produktach spożywczych. W dużych ilościach występuje w owocach i warzywach. Najwięcej w ogórkach, stanowi 97% ich masy, w arbuzach 96%, pomidorach 93%. Ryby i mięso zawierają około 70% wody, a chleb 40%. Niemal nie ma jej w tłuszczach i cukrze. Mając pod dostatkiem wody co dnia Często nie uświadamiamy sobie jej olbrzymiego znaczenia. Nie odczuwając jej braku, zapominamy o tym, że nasze istnienie jest z nią nierozerwalnie związane. Tylko ten, kto ogromnie jej pragnąc, nie mógł jej zdobyć, wie, czym jest, zna jej wartość. Wodo, jesteś największym bogactwem, jakie istnieje na świecie. Nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu. Nie można ciebie opisać. Pije się ciebie, nie znając ciebie. Nie jesteś niezbędna do życia. Jesteś samym życiem, pisał Antoine de Saint-Exupéry. Globalne zasoby wody kurczą się z roku na rok. Woda staje się tak cenna, że wkrótce mogą zacząć się o nią toczyć wojny. Niektóre kontynenty w dużej mierze pokryte są piaskami pustyni. Wysuszona jest prawie cała Australia, Afryka i Bliski Wschód. Suszami nękane są obie Ameryki, Chiny, południe byłego Związku Radzieckiego, a także my. Na głowę jednego mieszkańca Polak ma do dyspozycji 8-krotnie mniej wody niż przeciętny mieszkaniec globu. W ciągu roku na ziemię naszego kraju trafia około 195 km sześciennych. 190 km sześciennych to opady, a 5 km sześciennych to rzeki, niosą wodę rzeki wpływające do nas z terytorium sąsiednich. Po wyparowaniu pozostaje zaledwie 55 km sześciennych, co na głowę jednego mieszkańca daje 16 średnich wanien dziennie. Od początku lata występuje deficyt opadów. Tegoroczna mokra wiosna przyhamowała trochę suszę, jednak po kilku tygodniach upałów problem ten znowu powrócił. Poziom wód gruntowych obniżył się w ciągu ostatnich lat w Polsce o 2-3 metry. Na wsiach wysychają studnie. Mieszkańcy miast także często odczuwają brak wody. Najbardziej zagrożone jej brakiem są Górny Śląsk, Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Mielec, Lublin, Pas Olsztyn-Zamość i Trójkąt Częstochowa-Gorzów-Bydgoszcz. Nie ma przesady w tym, że woda może być przyczyną wojen. 20 krajów cierpi dzisiaj na jej niedostatek. Do 2025 roku o wiele więcej państw będzie miało kłopoty spowodowane pogłębiającym się deficytem wody. Na przykład Etiopia ma zakusy na podkradanie wody z Nilu Błękitnego, co zwiększy głód w Sudanie i w Egipcie. Turcja natomiast buduje tamy na Tygrysie i Eufracie, co pozbawi wody Syrię i Irak. W Meksyku 40% ludności nie ma wody zdatnej do picia. Brak wody jest zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego. Próby odsalania morskiej wody nie dały zadowalających rezultatów. W ten sposób uzyskuje się zaledwie 0,01% światowych zasobów wody pitnej. Zapasy wody kurczą się. Od 1950 roku na jednego mieszkańca ziemi przypadało 15 400 metrów sześciennych rocznie, a w roku 1990 już o połowę mniej. Wielka susza oznacza dramat w przyrodzie i gospodarce. Deficyt wody w naszym kraju występuje i pogłębia się od 24 lat. O ile w 1980 roku przeciętna rocznych opadów wyniosła 764 mm, to w 1985 było ich 610, a w 1989 już tylko 541. Najmniej opadów jest w Wielkopolsce i na Kujawach, ostatnio 300 mm. Takiej suszy jak obecnie nie było od dawna. Skutkiem suszy jest obniżenie poziomu wód gruntowych, wysychanie studni, spadek wilgotności gleb, obniżenie poziomu wód w rzekach, deficyt wody pitnej i dla celów przemysłowych oraz eliminacja procesów samooczyszczania się rzek. W jeziorach wskutek wysokich temperatur i obniżenia poziomu wód potęgują się procesy eutrofizacji. Przegrzana woda wskutek spadku zawartości tlenu prowadzi do zagłady ryb. Płoną lasy, ścierniska i torfowiska. W niektórych regionach naszego kraju utrzymuje się najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. By zlikwidować to zagrożenie, deszcz musiałby padać bez przerwy przez tydzień. Wysuszenie ściółki leśnej i gleby na polach powoduje, że wystarczy jedna iskra, by wywołać pożar. Niesprawne maszyny, nieprawidłowa ich eksploatacja, lekomyślność, wypalanie łąk, pastwisk, palenie ognisk, palenie papierosów w lasach, a także nieodpowiedzialni turyści wzniecający tysiące ognisk. Szacuje się, że połowa pożarów powodowana jest zapruszeniem ognia przez palaczy i celowe podpalenia. Stwierdzono na przykład w stołecznym województwie, że 90% przyczyn ognia to były podpalenia. Ustalono, że ich przyczyną jest głupota i nieostrożność. Najbardziej niebezpieczne są dni weekendowe, podczas których sobotnio-niedzielni turyści nie przestrzegają zakazu biwakowania w lasach. Cały zresztą letni okres według oceny strażaków z Komendy Głównej jest wielkim zagrożeniem. Nie pomaga tu 100 punktów obserwacji telewizyjnej i 300 punktów obserwacji wzrokowej, ani także obserwacje pilotów samolotów patrolowych, których lata około 80. Pożar w przyrodzie jest przekleństwem. Oznacza katastrofę i zniszczenie ekosystemów leśnych i łąkowych. Dąb rośnie od 160 do 200 lat, a las iglasty 100 lat. Las to żywy organizm, wymaga pielęgnacji, decyduje o niepowtarzalnej urodzie naszej ziemi, jest głównym filarem równowagi ekologicznej, utrzymuje retencję wód i ich czystość, osłania wody i gleby, które warunkują nasz byt. Tyle na dziś. Temat będzie kontynuowany za tydzień. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.